Madonna, ladacznica, James Bond i Rysiek z klanu. Po co nam fantazje seksualne? Nie dam się tak łatwo zbyć z tymi fantazjami seksualnymi. Na pewno rozmawiacie tutaj o czymś więcej niż tylko o poskramianiu złośnic i złośników.
Rozmawiamy, zachęcamy, ośmielamy. W tym gabinecie powstaje wielu nowych bohaterów lub wiele bohaterek fantazji. To zresztą ćwiczenie, które każdy może sobie zrobić bez wizyty u specjalistów. Chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, z jakich elementów ma być zbudowany ten bohater, bohaterka czy osoba. Bo fantazja może wykraczać poza dwubiegunowy podział płciowy. My pomagamy, by było w nich jak najmniej toksycznej męskości albo kobiecości. Sprzątamy po patriarchacie. A osoby decydują, czy fantazja będzie o czułości, odrzuceniu, zniewoleniu. Tu jest już pełne pole do popisu dla autorów i autorek.
Okej, mam tę postać w głowie. Co dalej?
Następny krok to pytanie, czy fantazja będzie tylko dla mnie, czy do zaproponowania w relacji. Jeśli to drugie, to jest chwila prawdy. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on, ona ma możliwość być tą osobą i czy odpowiada jej wejście ze mną w taką konwencję.
Jak nie odpowiada, to co? Podziękować sobie i znaleźć kogoś, kto odpowiada?
Takie pójście na łatwiznę? Nic podobnego. Tu zaczyna się wspólna praca. Są ćwiczenia, rozmowy. Czasem odsyłamy na warsztaty dla par. Zbieramy fantazje i pomagamy je rozwijać tak, żeby mogły się zintegrować. Dodam, że zazwyczaj osoby dobrze czują się w tej części pracy terapeutycznej, bo dla wielu z nich jest to też pierwsze w życiu realne spotkanie ze swoimi seksualnymi potrzebami i pragnieniami. Poza tym mało kto pragnie realizować swoje fantazje w 100%. Chodzi nie o stworzenie osoby idealnej, ale o zabawę konwencją. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile jestem w stanie ujawnić swoje seksualne ja przed sobą i przed osobą w związku. I potem, gdzie się możemy spotkać? To może być na przykład poproszenie partnera, żeby zapuścił brodę, albo partnerki, żeby zrobiła sobie ostrzejszy makijaż do łóżka.
To aż takie proste?
Może się tak wydawać, ale tu pojawiają się blokady, które mają głęboko zakorzenione przyczyny, o których rozmawiamy. Partnerka może na przykład uważać, że makijaż ją uprzedmiatawia, że czuje się jak aktorka z filmu porno. Wtedy tłumaczymy, że realizacja fantazji jest zabawą. Czasem pytam wtedy pacjentki, czy jak były dzieckiem, to zawsze bawiły się lalkami tylko tak, że ulubioną lalką grały siebie. Zazwyczaj okazuje się, że było wręcz przeciwnie. W tych zabawach najfajniejsze było to, że można było właśnie przez chwilę nie być sobą. Potrzebne są jednak luz i swoboda, a ta ze stałych związków odpływa niestety bardzo szybko.
Ja akurat uważam, że kłopotem w relacjach potrafi być obsadzanie partnerów na siłę w określonym scenariuszu. Najpierw w głowie jest jakaś fantazja, a później partner ma być ucieleśnieniem tej fantazji. A jak nie jest?
No właśnie o to chodzi. Nie ma być żadnym ucieleśnieniem, tylko fantazją. Nie mamy kogoś zmieniać, tylko zachęcić do zabawy, która ma swój początek i koniec. Gorzej, jeśli fantazja na temat partnera nie dotyczy kontekstu erotycznego, ale całego życia. Wtedy chodzi po prostu o przejęcie kontroli.
Oczywiście, bo cała przyjemność polega na tym, żeby go do tej fantazji wytresować.
Mam fantazję, żebyś była bardziej aktywna i inicjująca, ale jak taka jesteś, to zaczynam się zastanawiać, czy na pewno nadajesz się na matkę moich dzieci. Tak przedstawia się patologiczny mechanizm, który kastruje związek.
Klasyczny syndrom Madonny i ladacznicy. W Polsce bardzo silnie obecny i bardzo trudny do pogodzenia. Jedna postać do życia, a druga do seksu.
W męskim wydaniu to jak to będzie? Święty Józef i Żigolak?
Ja wolę duet James Bond i Rysiek z klanu. Pierwszy idealny na kochanka, drugi na męża. Pierwszy dostarczy przygód i przyjemności, zabierze na krańce świata, zapewni eksplozję namiętności, szampan i truskawki. Ale pewnego dnia powie, że świat go wzywa i musi wyjechać. I w gruncie rzeczy ona zostaje sama, z wyobrażeniem jego jako bohatera. A Rysiek będzie zawsze. Zrobi zakupy w sklepie na dole, przytuli kiedy trzeba, nie ucieknie.
To trzeba być takim Bondem, albo przynajmniej dobrze udawać, żeby wzbudzić pożądanie u kobiet?
Z moich rozmów z pacjentkami wynika, że dużo bardziej niż Bond do seksu zachęca facet, który wpadnie na pomysł rozpakowania zmywarki czy położenia samodzielnie dzieci spać. Dobry partnerski układ mieści i Ryśka, i Bonda, i Greya.
Taki Rysiek część kobiet pewnie zachęci, a dla innych będzie zupełnie nieatrakcyjny, bo fantazjują o dominującym facecie, który potłucze te talerze. Pełno w tych fantazjach takich oczekiwań wobec partnerów i partnerek, które są nie do pomieszczenia w jednej osobowości. Nie można być jednocześnie skrajnie introwertycznym i skrajnie ekstrawertycznym.
Twoim pacjentkom, Agato, dzięki temu projektowaniu idealnego bohatera fantazji udaje się uzgodnić te oczekiwania z rzeczywistością?
Żeby zacząć poważną, szczerą rozmowę o tym, co można zrealizować w relacji, a co powinno pozostać w sferze fantazji, trzeba najpierw nawiązać połączenie z samą sobą. To ćwiczenie, o którym mówiłam, właśnie temu służy. Pozwala przed sobą zdefiniować to, czego chcemy i zrozumieć, dlaczego tego chcemy. Kobiety, z którymi pracuję, mają z tym dużo trudności. Dlatego przychodzą do gabinetu, bo nie potrafią same odnaleźć swojej seksualności. Nie mają pomysłu, co je może podniecać. W gabinecie uczą się opisywać, na co mają ochotę, jakie są ich potrzeby. Przez lata wytworzyły seksualne blokady, głównie ze wstydu i poczucia winy. Wstydzą się mówić o seksie, wstydzą się swojego ciała. Seks jest czymś nieprzyjemnym, czymś, do czego się zmuszają. Bardzo mnie cieszy, jak ten proces odkrywania swojej seksualności dzieje się razem z partnerem, chociaż wiem, że to dla wielu trudne, bo z lęku przed odrzuceniem albo znów ze wstydu udawały, że coś lubią albo że coś jest dla nich przyjemne. Uważam jednak, że włączenie partnera ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu. Podobnie jest, kiedy pracuję z parami jednopłciowymi, szczególnie mężczyznami, którzy z poczucia wstydu w związku ze swoją seksualnością uciekali w chemseks.
Chemseks, czyli seks po narkotykach, często w wydaniu wielogodzinnym i wieloosobowym.
Kiedy udaje im się stworzyć szczęśliwy związek, oparty na dobrych emocjach, miłości i zaufaniu, okazuje się, że nie ma w nim miejsca na seks. Lepiej jest go w ogóle nie uprawiać, niż zmierzyć się z tym, jak się tak naprawdę czuję, uprawiając na trzeźwo seks z partnerem, którego kocham. Kobiety wychowane w surowy, konserwatywny sposób mają dużo wspólnego z gejami, którzy, żyjąc w Polsce, nie muszą mieć konserwatywnej rodziny, żeby przeżywać swoją seksualność jako coś złego, brudnego i niepasującego do ciepłego i rodzinnego związku.
Wyzwalanie się ze wstydu to jest ciężka praca. Wyobrażam sobie, że w polskich warunkach to wyzwanie zwłaszcza dla kobiet. Słyszę od znajomych dziewczyn, że wciąż zdarza im się, że jakiś facet w metrze, autobusie czy na przystanku dzieli się z nimi opiniami na temat tego, że sukienkę mają za krótką albo za długą. Trudno w takich warunkach odpuścić wstyd i popuścić wodze fantazji.
Mam poczucie, że paradoksalnie dla mężczyzn wcale nie jest to mniejszy wysiłek. Dużo możemy dzisiaj przeczytać o kobiecych fantazjach. Zajrzyj do kiosku. Na pewno znajdziesz tam teksty, w których czytelniczki zachęcane są do tego, żeby fantazjowały, rozbudowywały swoją seksualną wyobraźnię. A jak chcą rozwijać tę zdolność, mogą to robić na warsztatach kobiecości. Mężczyźni, którzy siadają na tej kanapie, mówią, że są wręcz wyśmiewani, kiedy zdradzają swoje fantazje, bo są takie ubogie, prostackie.
O jakich fantazjach mowa?
Siedzi mężczyzna, klasa średnia i wiek średni, inżynier w dużej międzynarodowej firmie. Mówi, że on to by chciał zostać przykryty takimi dużymi piersiami. A ja widzę, że kiedy wypowiada te słowa, boi się, że zaraz zostanie wyśmiany. Obawiam się, że powoli tworzy się taki podwójny standard. Pożądane, wielowymiarowe kobiece fantazje kontra te banalne, wręcz niesmaczne męskie fantazje. Z taką oceną panowie spotykają się bezpośrednio bądź pośrednio ze strony kobiet, które swoje opinie przemycają w komentarzach o innych mężczyznach.
Chyba trochę przesadzasz. Męskie fantazje są realizowane w pornografii od dziesiątków lat. Mówisz, że kobiety zdominowały świat fantazji, a rzeczywistość jest taka, że po raz pierwszy w historii dopiero dziś otwarcie zaczynają o nich mówić. A jeszcze sporo czasu upłynie, zanim rozdzielimy to, co w tych fantazjach jest tak naprawdę nasze, kobiece. Może pokoleniu Z się to uda.
Agato, przecież ja mówię o tym, co dzieje się na naszych sesjach. Ona opowiada swoją bogato rozbudowaną fantazję z muzyką, świecami, a on na to: chciałbym, żebyś była taka czyściutka i nałożyła tę halkę, którą lubię. Ona robi wielkie oczy i mówi: no wiesz co znowu? A to nie jest tak, że są fantazje lepsze i gorsze. On ma taką fantazję i tyle. Nie ma w tym niczego prostackiego.
Wydaje mi się, że kobiety, nawet jak mają ochotę na wchodzenie w konwencję z porno, to z różnych względów nie ujawniają jej przed partnerem, z obawy, że sobie coś o nich pomyśli, że tu się oddadzą przyjemności, a za chwilę zostaną ocenione. To zresztą chyba najczęstsza fantazja, o jakiej słyszę w tym gabinecie. Dominujący facet, który bierze podległą kobietę jak swoją własność i uprawia z nią ostry seks. Pytam tylko, kto za tą fantazją stoi? Kobiecy umysł czy przekaz społeczny i kulturowy?
Dlaczego nie ujawniają tej fantazji?
Pierwsza trudność pojawia się w relacji z pornografią. Wiele kobiet, ale też mężczyzn, przeżywa ją jako coś negatywnego. Część uważa ją za coś upokarzającego i uprzedmiotawiającego. Inni mają etyczne wątpliwości dotyczące pochodzenia tych treści. U kobiet dodatkowo pojawia się dwugłos. Jeden głos jest z domu rodzinnego. Musisz się szanować. Dobrze się prowadzić, bo inaczej żaden chłopak cię nie zechce. Drugi głos słychać z grupy rówieśniczej, że dziewczyny dzielą się na te, które można zaprosić do kina, i szlaufy, szmaty, puszczalskie, których się używa i nie szanuje.
Radzicie nie zastanawiać się, czy to, co przychodzi nam do głowy, jest właściwe, czy wypada? Trzeba dać się ponieść temu, co nas podnieca?
Na tym często polega praca z integracją fantazji, żeby pacjent zrozumiał, że w seksie wszystko jest okej, jeśli jesteśmy w stanie o tym porozmawiać z partnerem lub partnerką. Granicą naszej przyjemności jest zgoda uzyskana od drugiej strony.
Tylko że taka komunikacja nie może być oparta na dewaluacji, a to niestety często widzę i słyszę w dynamice par, z którymi pracujemy. Partnerki są permanentnie rozczarowane, że ich mężczyźni nie spełniają ich oczekiwań.
Skoro nie spełniają, to trudno się dziwić temu rozczarowaniu.
Pracujemy z taką parą. Małżeństwo, obydwoje po 30, dwójka dzieci. Ona szalenie seksowna, atrakcyjna, mądra, super laska. On też fajny facet, niczego mu nie brakuje. Wykształceni, świadomi, w partnerskim układzie. Kobieta chce realizować się w seksie, a mężczyzna woli oglądać porno. Nie lubi, jak żona przejmuje inicjatywę, jak się przebiera czy wydaje odgłosy podczas seksu. Nie podoba mu się to, bo wybija go z roli, którą odgrywa w swoim życiu w domu. Wszystko, na co nie pozwala żonie, ogląda w porno.
W tym konkretnym przypadku źródłem problemu są wyobrażenia o tym, co wypada żonie, a co nie. Trudno im się skomunikować, bo to jedna z tych par, które uważają, że na tyle się znają, że mało co w relacji może ich zaskoczyć. Mówią nam, że przecież tyle lat są ze sobą, wiedzą, co myśli druga strona i mogliby kończyć za siebie zdania.
A wy od razu widzicie, że niby ze sobą rozmawiają, ale się nie rozumieją?
Powielają jakiś schemat, wypowiadają zdania albo wręcz wygłaszają kwestie, ale to nie jest komunikacja, słuchanie się z uważnością. Dobra wiadomość jest taka, że można się tego nauczyć.
Jak?
Kiedy widzimy taką sytuację, proponujemy skorzystanie z prostego narzędzia. Prosimy jedną z osób, żeby parafrazowała to, co mówi partner lub partnerka. To skłania do słuchania i pozwala zorientować się, czy to, co mówimy, jest zrozumiałe. Rozmowy o fantazjach w parach nie należą do najłatwiejszych. Często mocno uaktywnia się w nich wewnętrzny cenzor. Ktoś po usłyszeniu fantazji może czuć się zobowiązany do jej realizacji. A na dodatek jeszcze pojawia się lęk. Skoro nie potrafię zrealizować tej fantazji, to oznacza koniec związku.
Czy każda fantazja musi zostać zrealizowana?
Absolutnie nie. Fantazja jest fantazją, raczej podpowiedzią niż gotowym scenariuszem do realizacji. W wyobraźni mogą ukrywać się znaczenia, które wskazują na jakieś potrzeby w relacji, a nie są bezpośrednią, dosłowną potrzebą seksualną.
Czy czyli kiedy fantazjujemy o seksie, może chodzić o coś zupełnie innego niż seks.
Dokładnie. W ogóle seksem załatwiamy w relacjach bardzo różne kwestie, które bezpośrednio z seksem nie muszą mieć wiele wspólnego. Przychodziła do mnie kobieta po 50. Jej praca wymaga kontaktu z ludzkimi historiami. Na sesjach zdarzało jej się nawiązywać do historii z pracy. Padały komentarze o innych kobietach w stylu: o co tyle krzyku? Raz w miesiącu dałaby mężowi i by miała spokój. Albo nie chciała dawać, to sobie kochankę znalazł. Wkurzałam się na tych sesjach.
Dlaczego?
Bo nie mogę jej z tym otwarcie konfrontować. Musiałam czekać, aż sama dojdzie do tego, co dzieje się w jej relacjach z kobietami. Trochę to trwało, zanim zrozumiała, że powiela bardzo krzywdzące i nieprawdziwe stereotypy. Kobiety na jakimś etapie życia, czasem w domu rodzinnym, czasem od życzliwej koleżanki, czasem z serialu, dostają komunikat, że mogą seksem coś kontrolować, że mężczyzna ma na seks zasłużyć. Ma być nim przez kobietę nagradzany. To jest kompletna bzdura, ale wciąż takie myślenie pokutuje w relacjach nawet bardzo młodych ludzi.
Seks służy do dyscyplinowania, a nie do przyjemności. Rzeczywiście, to sformułowanie, że kobieta daje mężczyźnie, jest charakterystyczne dla starszych osób. Ale już samo przekonanie, że mężczyznę przytrzymuje się w związku seksem, jest obecne we wszystkich pokoleniach. Bardzo młode kobiety potrafią mówić, że seks jest ważniejszy dla mężczyzny. I z takim przekonaniem łatwo można z seksu zrobić kartę przetargową, coś, czym się nagradza lub karze.
To, jak rozumiem, dobry sposób na to, żeby znielubić seks i się go pozbawić.
Duża część naszej pracy polega na tym, że pomagamy pacjentom odzyskać świadomą przyjemność albo po raz pierwszy się z nią spotkać. Gdzie seks nie jest już punktem na liście do odhaczenia. Obalamy mity, że seks dla mężczyzny jest zawsze przyjemny, czy że w seksie najważniejszy jest dla nich orgazm. Mężczyzna też doświadcza różnych poziomów przyjemności i też czasem nie ma ochoty na seks.
Co jeszcze pary załatwiają sobie seksem?
Redukcja napięcia. Ostatnio pacjentka opowiadała nam, że on był już taki napięty, że po prostu musiała to zrobić. Znowu przestaje chodzić o przyjemność, tylko o rozładowanie napięcia.
Trzeba pamiętać o tym, że kobiety przeważnie potrzebują czasu na rozbudzenie pożądania i osiągnięcie przyjemności. Taki seks po pracy, na szybką redukcję napięcia, może nie przynosić im pełnej satysfakcji, co nie oznacza, że go nie będą lubić. Trzeba jednak o tym otwarcie pogadać. Dziś szybki numerek, ale jutro masaż i świece.
Wróćmy jeszcze do fantazji. Rozumiem już, dlaczego rozmowy z partnerem lub partnerką mogą być trudne. A czy są takie fantazje, których wstydzimy się nawet przed sobą?
Na przykład, kiedy wyobrażamy sobie partnera z kimś innym. Fantazja o tym, że najbliższa osoba nas zdradza. Nie trzeba jednak sięgać bardzo głęboko do wyobraźni, żeby znaleźć fantazje, których się wstydzimy. Może też być na przykład seks oralny.
Myślałem, że seks oralny, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, to dzisiaj nic kontrowersyjnego.
Nie wiem, jakie są statystyki, ale temat często pojawia się w naszym gabinecie. Kobiety mają trudność z zaspokajaniem oralnym swoich mężów. Według mnie dlatego, że wciąż postrzegamy kobiety lubiące seks jako puszczalskie szmaty.
A trójkąty, krępowanie, dominacja, podległość? Spodziewałem się, że to są fantazje, które dzisiaj dominują w rozmowach z waszymi pacjentami.
Fantazje o trójkącie są rzeczywiście jednymi z częstszych, o których opowiadają nam pacjenci. Tylko że nie ma tak naprawdę jednej fantazji o trójkącie. I nie chodzi o to, kto w tym seksie będzie brał udział. Trzech mężczyzn, trzy kobiety, para kobiet i mężczyzna, czy na odwrót. Bardziej istotne jest to, co nas w takiej sytuacji podnieca. Dla jednej osoby będzie to adoracja ze strony dwóch partnerek naraz, a dla innego ten element podglądactwa, czyli na przykład obraz partnerki, która penetrowana jest przez innego mężczyznę. Zresztą fantazje o trójkącie potrafią wyzwolić lęki dotyczące nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Czy jak zgodzę się na seks z drugim mężczyzną i będę miał z tego przyjemność, to znaczy, że jestem gejem? Pytają heteroseksualni mężczyźni.
I co odpowiadasz?
W skrócie, że to nie jest dowód biseksualności czy homoseksualności. Co ciekawe, ci sami mężczyźni, kiedy oglądają w pornografii heteroseksualną parę uprawiającą seks, to nie odwracają wzroku od nagiego mężczyzny. W trójkątach ten penis trzeciej osoby potrafi być podniecający, bo mamy okazję zobaczyć partnerkę w pozycji, która nie jest możliwa w dwuosobowym seksie. Przypominamy, że rozmawiamy o fantazjach, więc wcale nie jest powiedziane, że ktoś, kto sobie fantazjuje o trójkącie, pragnie go przeżyć.
To po co fantazjować, jeśli nie chcemy wcielać tych fantazji w życie?
Dla samej przyjemności fantazjowania, wolności, którą daje snucie w głowie erotycznych scenariuszy. Często zachęcam pacjentki, żeby spróbowały pomyśleć o jakimś przyjemnym seksie. Może to być wspomnienie romansu, który przeżyły jako dwudziestolatki na Erasmusie w Barcelonie, albo jakiś gorący seks z mężem na wakacjach, albo coś zupełnie wymyślonego w czasie zupełnie prozaicznych czynności, jak robienie obiadu czy jazda samochodem. Takie fantazjowanie pozwala podtrzymać energię seksualną w relacji, wprawić się w nastrój, który później można przekuć w seks z partnerem czy partnerką, ale też nie trzeba.
A jak nie mają o czym fantazjować? Słyszałem od jednej znajomej, że w ogóle nie fantazjuje o seksie i wstydzi się do tego przyznać.
Wtedy trzeba się wybrać na poszukiwanie tego, co nas podnieca. Można zacząć od erotycznych podcastów, literatury, ale szukanie w pornografii też jest okej. Zobacz, 50 twarzy Greya stało się tak popularną książką, bo dla wielu kobiet to było pierwsze tak silne doświadczenie podniecenia. Problemem jest to, że osoby, które eksplorują swoją seksualność i odnajdują to, co je podnieca, później wstydzą się do tego przyznać. Bo na przykład okazuje się, że podniecające są dominacja czy lateks.
Co możecie zrobić, żeby pomóc pacjentce lub pacjentowi zintegrować taką fantazję? Mówicie im wtedy, że to normalne i nie ma się czego wstydzić?
To jest chyba największa fantazja pacjentów i pacjentek, że usiądą na kanapie, opowiedzą nam o swoim życiu, a my im powiemy, co i jak mają zrobić, żeby było dobrze. To tak nie działa. My nie jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, jak mają żyć.
Jak zacząć rozmowę o fantazjach seksualnych? 7 kroków. Wybierzcie odpowiednie miejsce i czas, czyli gdzie i kiedy. W miejscu, gdzie czujecie się bezpiecznie, na przykład w kuchni po śniadaniu. Usiądźcie i zaplanujcie na tę rozmowę odpowiednią ilość czasu. Ustalcie zasady. Jakie? Na przykład taką, że najpierw mówi jedna osoba przez 3 minuty, potem druga zadaje pytania i zmiana. W ten sposób będziecie wiedzieli, kiedy słuchacie, a kiedy mówicie. Bez krytykowania i bez oceniania. To nie rozmowa o pracę ani występ w talent show. Przede wszystkim słuchajcie i dopytujcie. Rozmowa o fantazjach to też nie ranking. Nie porównujcie się do byłych partnerów. Jeszcze nikt na tym dobrze nie wyszedł. Nie owijajcie w bawełnę. Lepiej komunikować się wprost. Seks jest naturalny i nie ma się czego wstydzić. Zanim zaczniecie mówić o sobie, porozmawiajcie o tym, co razem obejrzeliście albo przeczytaliście. Czy jakaś fantazja w filmie albo relacja bohaterów wydaje się wam atrakcyjna? Po rozmowie podzielcie fantazje na te, które chcielibyście wdrożyć w życie i te, które pozostaną w waszej wyobraźni. Wybierzcie jedną z listy do realizacji i zaplanujcie, kiedy ją zrealizujecie.